Miałem to szczęście obserwować pracę Andrzeja Skrędy, co więcej...
O, skarżył się pewnie.
Nawet nie tyle, że się skarżył, co po prostu podesłał mi w czterech plikach swój wstęp do BM-ki Różewiczowskiej i dopiero w całej, biorę to w cudzysłów, korespondencji między redaktorami a autorem opracowania widać, ile to jest roboty. Komentarz za komentarzem, tu usunięto, tu sformatowano, tu komentarz redaktora, tu komentarz autora opracowania, który proponuje albo decyduje, albo się godzi, albo się nie godzi i to rzeczywiście zaczyna wyglądać niemalże jak sztuka współczesna, nie plik w Wordzie, jeśli chodzi o to opracowanie. To pokazuje...
My w redakcji, chciałem powiedzieć, też mamy jakby ten moment, którego autor nie ogląda, to przecież my też kłócimy się między sobą, czy nie potrzeba jeszcze tu przypisu, a może jeszcze i tam, a może ten zlikwidujemy, albo nie odpowiada duchowi czasu, albo tego, co my wiemy, że jest w literaturze źródłowej, albo mamy podejrzenia co do tego. No i wtedy się zaczyna ten proces, w którym no czasem ambicje czyjeś są dotknięte, ten ktoś się czuje, że mu się nogę podkłada, albo zmusza się go do dodatkowej pracy, której
albo za bardzo ingeruje się w jego tekst i tak dalej,
tak,
i tak dalej.
Tak, a już na pewno jak się w język wchodzi, no przecież są tacy autorzy, którzy są absolutnie niedotykalscy. No, tekst na przykład ma także w akapicie jest ze trzy razy zmiana czasu, absolutnie nieuzasadniona i wie pan, wtedy się zaczyna spór, a można czy nie można, prawda? No niby można, ale też do jakichś granic, jeżeli to jest z jakiegoś powodu. Czy przepis ma tyle mieć długości, czy tyle? No i jak przejdzie się na ten poziom techniczny, to no faktycznie ta robota jest czasem pewnie strasznie trudna dla autora. Ja kiedyś robiłem przed laty BN-kę, więc jakby znam na własnej skórze, tak, co to
dobrze
kosztuje.
Pamiętam,
więc łatwiej mi,
był?
Tak, Gańcego robiłem, więc łatwiej mi zrozumieć autorów. Na ogół, kiedy już książka wychodzi, a wcześniej były te różne męki, listy groźne, zapowiedzi, że się wycofują, a że redakcja nie może być mądrzejsza od autora, bo to autor jest specjalistą, a to niech redakcja siedzi cicho, no to potem jakoś to się wygasza, bo autor na ogół widzi, że to służyło no, celowi, a nie, że było na złość, żeby komuś dopiec czy coś.
Świadomy autor docenia dobrą robotę redaktorów. Sporo mówimy o przypisach, ale warto sobie też uświadomić, a przede wszystkim naszym słuchaczom, że te przepisy nierzadko przekraczają cyfrę 1000, więc żeby się nie pogubić, wracając kilka razy do tego samego przepisu czy tego samego źródła, to tutaj dobry redaktor na wagę złota. Wiem, że tych redaktorów jest kilku, prawda?
Tak, tak. No, jeden redaktor by tego nie obrobił w żaden sposób. To nie jest jeden redaktor, zwykle jest dwóch, którzy siebie wzajemnie kontrolują, oprócz tego, że jestem ja i moja zastępczyni obecnie, przedtem był zastępca, to wtedy tych lektur tam jest więcej. No i jeszcze do tego dochodzi korektor na ogół. To wraca do autora, autor też uważa, że on coś wie albo lepiej, albo ma swoje zdanie na dany temat. No i to tak całkiem prosto iść nie może. Ten proces jest skomplikowany czasem. Trochę nawet boli i drażni ambicja zresztą obu stron, bo redaktor też się stara, chce, żeby to było perfekcyjne, bo przecież on później też jest identyfikowany z BN-ką, prawda? Więc tu ambicje obu stron działają. No na przykład, kiedy profesor Ligenza teraz miał promocję swojego opracowania Szymborskiej, to we wtorek było. Widziałem, jak się wyściskał z redaktorem tomu, który jest młodym człowiekiem. On nie wiedział, z jak młodym człowiekiem miał do czynienia. No ale w trakcie ich pracy tam dochodziło do groźnych zapowiedzi. Obie strony się czuły momentami zagrożone. Zwłaszcza, że ten wstęp przez profesora Ligenza został napisany takim językiem naprawdę wykwintnym. No to taki, można powiedzieć, styl górny, jednocześnie bardzo wyszukany. Te zdania były mocno wysmakowane. No tak, ale jak się tak wysmakuje, no to wyskakują rzeczy, których autor na ogół nie widzi, że są jakieś powtórzenia, prawda, właśnie pozmieniał czasy. No tysiąc rzeczy się zdarzy, albo że już tu kontekst, do którego się odwołuje, jest nie tym, którym myśli, bo już nie pamięta. No a redaktor to wszystko sprawdza. No więc jak zobaczyłem, że oni się całują, to po prostu byłem w siódmym niebie, bo no to właśnie pokazuje, że obaj przetrawili ten moment napięć i gry ambicji i obaj wiedzą, że no, że było okej, że było warto. Strasznie mnie to ucieszyło.
Panie profesorze, gdybyśmy porozmawiali chwilę o planach, wiem, że powoli naciska pan też na profesora Śliwińskiego, by dokonać tej oficjalnej kanonizacji wujaczka.
Nie wiem, jak będzie, bo już, że tak powiem, straciłem narzędzia. Mogę się to powiedzieć do poczucia sensu. Wojaczek, który zresztą, to była, muszę powiedzieć, bardzo taka nieoczywista decyzja. To najmłodszy pisarz, jaki ma się pojawić w BNC, więc to nie było tak, że było oczywiste. Poza tym nie jest to pisarz, który jest lokalizowany jako klasyk, prawda? Ona jednak kanonizuje i ona jest zobowiązana do przestrzegania pewnych hierarchii. Ja wiem, co pan chce powiedzieć, więc ja, że już odpowiadając, chcę powiedzieć, jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym spory o to, czy w ogóle Staff na przykład albo Tettmajer mogą się znaleźć w BNC, były sporami, w których rzucano w siebie jakimiś przedmiotami, typu popielnice albo cukiernice.
I rozumiem, że podobnie było z wojaczkiem, jeśli
nie,
chodzi
o... Nie, no tak
o...
nie było, ale przypominam, że w dwudziestoleciu wcale ten kanon współczesny nie był oczywisty, że się pojawia. No to co dopiero, jak dziś decydujemy, no w wypadku noblistów typu Miłosz czy Szymborska jest oczywiste, w wypadku Różewicza, Herberta czy Białoszewskiego też my wiemy, że tutaj musi taka decyzja zapaść, ale w wypadku autora takiego jak już wojaczek, no to ona jest bardzo niekonieczna. Nie chcę nazwiskami tutaj szermować, ale nie każdy uważał, że wojaczek sobie na to zasłużył, prawda? Dla mnie było to jasne, oczywiste, ale może też dlatego, że ja się trochę jego twórczością zajmowałem, nawet książkę na temat jego biografii z panią Wołowiec powołałem do życia, więc wiem, że na pewno należy go wydać. I wtedy jest pytanie, kto z autorów zrobi to tak, jak nasze czasy zakładają. Wiedziałem, że to nie może być literaturoznawca, no nie wiem, z korzeniami jeszcze w poprzedniej epoce, prawda? Śliwiński mi się wydawał tu idealnym kandydatem. I mam nadzieję, że on to jeszcze zrobi, bo wszystkie terminy umów to już nam dawno się posypały. Ja na tę książkę bardzo liczę, bo podjąłem parę takich decyzji, które są absolutnie ryzykowne i ja wiem, że mogę dostać nieźle po głowie. No, na przykład w przygotowaniu archiwum Ringenbluma. No to jest dzieło absolutnie fundamentalne dla historii i Żydów polskich i dla Holokaustu, ale dzieło, które powstawało w kilku językach, po hebrajsku i po polsku, widzisz, no i pytanie, a w jakiej serii ten tom się ukaże? W serii pierwszej czy w serii drugiej, prawda? Ja już w duchu podjąłem decyzję, że to będzie w serii pierwszej, ale to o to może być niezła awantura. A dwa, dlaczego te teksty, które nie są tekstami, nazwijmy to stricte literackimi, bo będą i takie, tam będą różne zapisy zagłady literackie, a będą i dokumentarne, a będą dokumenty typu, nie wiem, jeszcze pełnego składu nie znam, ale to mogą być nawet bilety tramwajowe, programy teatralne, prawda? Pisano na wszystkim i wszystko było dokumentem tego, co się tam strasznego w tym getcie dzieje. Na pewno będzie jakaś szalona dyskusja wokół tego tomu, tak jak wokół wojaczka. Więc są takie decyzje bardziej oczywiste, no i takie przy których no, trzeba będzie pewnie dostać w głowę.
Ale na rozumiem, przykład, że pan się jakoś zabezpieczył.
Nie, tego się... No, po prostu ja się nie obawiam. No. Wie pan, jak ktoś worek autorytetu niesie na głowie, to może to stracić. No to myślę, no to zleci mi z głowy, nic się nie stanie, prawda?
No ale z drugiej strony są potrzebne odważne decyzje.
Jak pan wie, rok temu wydany został pan Tadeusz raz jeszcze, ale to jest to klasyczne opracowanie, nie? Mhm. Sprzed bardzo, bardzo wielu dziesiątków lat. No i, a jednocześnie podjąłem decyzję, że powstaje nowe opracowanie pana Tadeusza i przygotowuje go pani profesor Kowalczykowa, więc będziemy mieli wkrótce obok siebie dwa różne wydania dwóch no, podstawowych tekstów dla literatury polskiej. Ten pan Tadeusz zostanie przeczytany już w inny sposób, prawda? Już w obrębie estetyki, świadomości współczesnej, co profesor Kowalczykowa obiecała. Za koncepcją tego tomu była jakaś już wcześniejsza dyskusja, że to naprawdę będzie czytane nie tak samo. I przypisy w związku z tym też będą zupełnie inne. Na przykład takie historyczne, no, że coś się odnosi do jakiegoś utworu klasycystycznego, prawda, którego nikt już nie czytał, żaden młody człowiek nawet z filologii klasycznej nie wie, co to jest. One wylecą, za to pojawią się inne, które będą tłumaczyły różne pojęcia, no czysto cywilizacyjne, prawda? Rodzaj powozu, załóżmy, nie? Albo typ strzelby, którą się, no garłacz, nie? No nikt nie wie, kto to jest garłacz, kto nie widział, że to jest taka rura bardzo rozszerzająca się, wyglądająca trochę jak odkurzacz, prawda? I do czego była używana i dlaczego? Dlaczego akurat w polowaniu? zachowaniach. Młodzi państwo przyjechali tarantasem. To znaczy, czym oni przyjechali? Trzeba wyjaśnić, a dawniej takich rzeczy nie wyjaśniano, bo jeszcze przed wojną tarantasem jeżdżono.
Czyli co, czekamy na marzec, to Różewicz, a później?
No potem
dramat
będzie,
staroindyjski.
Będzie to się zmieć. Dramat staroindyjski, jeżeli się nie okaże, że trzeba bardzo rozbudować sferę objaśnień, bo naszym zdaniem trzeba tam jeszcze sporo zrobić i nie wiadomo, czy profesor Byrski będzie zgodny z nami, jeżeli to trzeba będzie jeszcze trochę popracować. Zapowiedziany jest cesarz i Szachin Szach Ryszarda Kapuścińskiego w jednym tomie. Jest Jarosława Haszka, przygody dzielnego wojaka Szwajka w przekładzie Krocha, w opracowaniu profesora Balucha, no już trudno, lepsze opracowanie. Będzie antologia polskiej eseistyki przez profesora Tomkowskiego zrobiona, ogromna praca, naprawdę i wstęp też gigantyczny. Doktor Faustus Tomasza Mana w opracowaniu profesora Orłowskiego, bardzo jest uczony, a jednocześnie podany tak językiem do czytania, że myślę, że nawet i młody człowiek. I teraz pytanie, w którym roku co się upchnie, no bo już też w komputerze moim jest wybór dramatów, Cypriana Norwida w opracowaniu profesora Brauna, wspomniany tom pana Tadeusza, profesor Kowalczykowej, która zapowiedziała, że to już będzie do wakacji. Archiwum Ringenbluma też powstaje i są tam po prostu, nie chcę powiedzieć, że napięcia, bo wynika, że ktoś się kłóci, ale napięcia takie emocjonalne, że to naprawdę tak ważna rzecz się przygotowuje, bo to są jednak archiwalia, mało kto zna te źródła i wszyscy, którzy pracują nad tym materiałem, mają poczucie na jakiejś misji. Już by chcieli, żeby to było, to jeszcze trwa, więc sporo jeszcze takich rzeczy przed nami.
A o serii wydawniczej Biblioteki Narodowej opowiadał redaktor tejże serii, profesor Stanisław Bereś. Ogromne dzięki.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.